Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Witam i zapraszam na spotkanie z przemiłą i bardzo zdolną osobą, Bela Komoszyńska. Razem z mężem Tomaszem Dąbrowskim tworzą piosenki dla zespołu Sorry Boys. O tym między innymi będziemy rozmawiać.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, tutaj Bela z Sorry Boys.
W zeszłym roku podczas Spring Break Festiwalu tutaj w Poznaniu chciałem się wybrać na wasz koncert i nawet się wybrałem do pewnego stopnia, to znaczy zbliżyłem się do zamku, ale nie wszedłem.
Wiem, że było to możliwe. Rzeczywiście ten koncert podczas Spring Break zaskoczył nas tak cudownie, dla nas to było cudowne, jak dla każdego artysty, że ludzie nie mieścili się do sali. Ja wiem, że tym osobom, które nie mogły wejść na ten koncert, nie było tak do końca wesoło, ale uwierzcie mi, że to jest dla artysty jeden z najpiękniejszych momentów, kiedy koncerty się wyprzedają, kiedy ludzie chcą drzwiami i oknami na koncert przyjść. I dla nas to było tak ważne, bo to był pierwszy koncert, taki powrotny nasz koncert, po rocznej przerwie w ogóle bez koncertów. I to był koncert jeszcze przed premierą naszej płyty Miłość, bo premiera była w maju, a ten Spring Break był pod koniec kwietnia. Więc to było dla nas cudowne wydarzenie, tamten koncert w TK Zamek.
No nie wszedłem, trochę byłem rzeczywiście nieszczęśliwy, muszę powiedzieć. Wszedłem z ekipą sąsiadów, tak to nazwę. I muszę przyznać, że nie wszyscy się aż tak bardzo angażują w słuchanie muzyki w swoim życiu. I niektórzy z nich nie za bardzo nawet wiedzieli, co to jest za zespół Sorry Boys. A inni myśleli, że ja znam Sorry Boys, ale to przecież taka rzecz alternatywna wydawałoby się. A tutaj nie można wejść do zamku, ludzie dookoła stoją, no bo rzeczywiście to nie jest muzyka, która co godzinę leci w każdym radiu, prawda?
Dokładnie. Ja jestem z tego szczególnie dumna. Myślę, że muszę użyć tego słowa. Zawsze moim marzeniem muzycznym było to, żeby coś, co nie jest do końca oczywisty sposób popowe, czyli popularne, czyli trafiające tak w pierwszym odsłuchaniu do szerokiej publiczności, żeby jednak w miarę możliwości do tej szerokiej publiczności trafiać, bez żadnych kompromisów artystycznych. I myślę, że to jest taką filozofią Sorry Boys od początku, że my robimy swoje, kochamy muzykę, która jest nieoczywista i taką robimy, a udaje się od czasu do czasu trafić z naszymi piosenkami do szerszej publiczności. I tak było z piosenką Absolutnie, Absolutnie. I ja jestem z tego szczególnie dumna. I tutaj posłużę się trochę taką myślą też Bjork, która absolutnie się do Bjork nie porównując, tylko do takiego myślenia w muzyce. Żeby robić rzeczy, które są ambitne w muzyce, które są jakoś alternatywne do tego, co się w mainstreamie dzieje, a jednak, żeby ludzie chcieli tego słuchać i przychodzić na koncerty. Więc to jest dla mnie szalenie ważne i dodaje mi skrzydeł, jak to się udaje.
Na szczęście w zeszłym roku dla tych, którzy nie mogli, tak jak ja, zobaczyć was na Spring Breaku, jeszcze była potem okazja podczas Edison Festival w zupełnie innych okolicznościach, tak po południu, w pełnym słońcu. Tak. Widziałem was wtedy tam i zauważyłem jedną rzecz, że bez względu na to, czy jest ten cały anturaż sceniczny, to widowisko, prawda, z którego też korzystacie do pewnego stopnia, czy takie właśnie popołudniowe prawie że spotkanie z grupką siedzących sobie na kocach osób słuchających waszej muzyki, to dla ciebie chyba nie ma większej różnicy, prawda? Tak samo głęboko wchodzisz w te utwory i się angażujesz samą sobą, tak zauważyłem.
Tak, ja wchodzę zawsze w koncert na 100%. To jest takie uczucie, że jeżeli mam po zakończeniu koncertu takie uczucie, że na 100% miałabym takie uczucie, bo zazwyczaj jednak to się udaje na 100%. Ale czasami się zdarzają takie okoliczności, że to jest to 99%. Choćbym nie wiem, jak się starała, to okoliczności zewnętrzne, coś się wydarza, coś w powietrzu, że może tego 1% zabraknie, ale powtarzam, że to się zdarza niezwykle rzadko, to wtedy jestem smutna, niezadowolona, więc robię wszystko podczas koncertu, żeby to było 120%, a nawet 200%, jak się uda, bo to jest ten jedyny, niepowtarzalny, żaden koncert się już nigdy nie powtórzy w takim składzie, jakim się z ludźmi znajdujemy, więc każdy z nich musi być najlepszy w danym momencie, jak może być. Ja tak do koncertu każdego podchodzę, czy to jest klubowy, czy festiwalowy, czy ostatnio też zagraliśmy taki koncert pierwszy po lockdownie, po tej przerwie od marca, który się odbył pod gołym niebem na dywanach, tylko bez sceny. I to też były zupełnie inne okoliczności i to też było na 200-300%, bo i my byliśmy stęsknieni i publiczność, więc no zawsze to musi być to maksimum. O to chodzi dla mnie w koncercie.
Czy to, że nie mogliście koncertować, nie mogliście wyjeżdżać za dużo, to spowodowało, że już macie gotowy potrójny kolejny album?
Potrójny nie. Tworzyliśmy oczywiście, ja pisałam nowe piosenki, bo to głównie ja komponuję w Sorry Boys i to na moich barkach te nowe piosenki głównie spoczywają, więc powstało sporo nowych utworów, z których jestem zadowolona. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ja staram się słuchać takich podpowiedzi kosmosu i to zatrzymanie takie siłowe, które los nam wszystkim zgotował w postaci tej pandemii, starałam się też trochę pochylić nad tym i posłuchać tego, żeby zwolnić, żeby się przyjrzeć innym rzeczom, a nie ślepo wykorzystywać ten czas do nadgonienia czegoś, do nadpisania właśnie kolejnych trzech albumów, żeby starać się wyprzedzić czas. Zupełnie podeszłam do tego inaczej. Nie starałam się wyprzedzić tego czasu, tylko przyglądać się temu, co się dzieje i pisałam te piosenki w swoim własnym tempie po prostu. Na pewno zwolniłam i bardzo to było zadziwiające też obserwować siebie w tym czasie, jak bardzo byliśmy rozpędzeni wcześniej i zaczęłam doceniać życie codzienne, jak bardzo wiele piękna, łagodności, spokoju można odnaleźć w takich zwyczajnych, domowych, rodzinnych czynnościach. Dużo czasu spędzaliśmy razem, kontakt z przyjaciółmi, z rodziną też został jakoś tak zacieśniony bardziej, więc cieszyliśmy się tymi starymi, nowymi rzeczami, że można na nowo odkryć piękno w zwyczajności dnia i muszę powiedzieć, że to zwolnienie bardzo dobrze mi zrobiło. Mogłam też siebie poobserwować w takich innych warunkach i świat, i ludzi, i bliskich, więc przy tych wszystkich nie chcę powiedzieć strasznych, ale trudnościach czasu pandemii też staraliśmy się wyciągać jakieś dobre rzeczy z tego.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Wspomniałaś gdzie o 9 mistycznych miesiącach. Muszę przyznać, że częściej się spotykam naokoło z opowieściami związanymi z trudnościami, prawda, tego czasu ciąży. Chciałem o te 9 mistycznych miesięcy zapytać, jeśli oczywiście można.
Można i to 9 mistycznych miesięcy, ja teraz już troszeczkę z innej perspektywy na to patrzę, bo nasza córeczka za chwilę skończy 2 lata i kiedy patrzę na ten czas, kiedy byłam w ciąży i kiedy ona jeszcze była malutka, miała kilka miesięcy, to myślę sobie, jak my to zrobiliśmy, że jednocześnie, bo pracowaliśmy nad płytą Miłość, ale to są takie uczucia i takie emocje, które człowieka wprowadzają w stan zupełnie niezwykły i właśnie ta mistyczny w pewnym sensie. 9 miesięcy mistycznych podzieliłabym jednak na 3 pierwsze miesiące, które mistyczne były, ale w trudny sposób bardzo, bo też nie chciałabym przesładzać tego czasu. I te pierwsze miesiące były bardzo trudne, fizycznie po prostu, bardzo się źle czułam. I my graliśmy wtedy, kończyliśmy naszą trasę Amor Tour, bo ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży po pierwszym koncercie dosłownie na Amor Tour. I te koncerty, które graliśmy podczas Amor Tour, to były jedyne momenty, kiedy ja się czułam dobrze. Te koncerty były, mogę powiedzieć, że mi ratowały życie, życie psychiczne. Tak bardzo się źle czułam wtedy. Natomiast ten, po 3-4 miesiącach, ten trudny okres dla wielu kobiet, które są w ciąży, ten pierwszy okres, jeżeli jest trudny, nastało 6 miesięcy czy 5, które już były cudowne i czułam się najlepiej na świecie. I to był okres, kiedy pracowaliśmy nad płytą Miłość. Pisałam jeszcze piosenki, pracowaliśmy z naszym producentem Markiem Dziedzicem, kończyliśmy tę płytę i to był jeden z najpiękniejszych okresów w naszym życiu. Później nasza córeczka przyszła na świat i chyba też jak skończyła 3 miesiące, to wróciliśmy jeszcze do pracy w studiu, żeby tę płytę dokończyć, takie finalne prace na nią położyć. I też to wszystko się tak pięknie składało, więc ta płyta Miłość jest dla nas takim szczególnym bardzo albumem. Zawsze ten ostatni album w dyskografii to musi być najważniejszy i szczególny, bo inaczej by się nie wydawało płyt, skoro by się uznawało, tak uważam, jakąś poprzednią płytę za ważniejszą, lepszą, nie wiem. I ten album jest przesycony, to też nie jest album ani o ciąży, ani o dziecku, chociaż te siłą rzeczy, te tematy się tam pojawiają, ale myślę, że są w taki subtelny sposób opowiedziane. No i ta płyta jest takim dokumentem też tego czasu i tych mistycznych miesięcy, o których wspomniałeś. Tam ten czar jest zawarty w tej płycie.
Razem sobie mieszkacie, prawda? Razem sobie tworzycie muzykę, między innymi z wspólnymi zajęciami. Nagle jesteś w ciąży, wszystko idzie dobrze, jeszcze jesteś dodatkowo szczęśliwa. No ta płyta pewnie taka musiała być, prawda?
Tak myślę.
I teraz się pojawiają takie nawet sformułowania piewca miłości. O. Ale myślę, że to już było trochę wcześniej u was. Może nie od samego początku waszej kariery, prawda? Bo teraz obserwując waszą parę, nazwijmy to tak, mam wrażenie, że jedno i drugie w każdym kontakcie z wami ma w sobie tyle właśnie jakiegoś ciepła, optymizmu, że aż trudno w to uwierzyć, aż by się chciało zapytać, jak to się robi? O.
Myślę, że my jakoś staramy się być jak najbliżej słońca, tak metaforycznie to ujmując, bo jest tyle złych aspektów życia i jakby, no, oczywiście nie chcę tego unikać i przymykać oczy, bo wiemy, że zło istnieje na świecie i są ciemne aspekty, ale ja tę wiedzę mam dla siebie, a staram się skupiać na dobrych rzeczach, bo to, na czym skupiamy swoją uwagę, to rośnie, więc oczywiście też mamy trudniejsze momenty, ale to też jest dobre bardzo w naszym związku, że jak czujemy, że ktoś ma, że ktoś się właśnie chyli w jakąś gorszą stronę, czy ciemniejszą, to ta druga osoba zawsze stawia do pionu, to wymieniamy się w tym i naprawiamy się na dobre tory, nastawiamy, więc myślę, że to też znajduje odzwierciedlenie w naszej muzyce, bo pierwszy album Sorry Boys ja bym oceniła jako właśnie trochę mroczniejszy, zwłaszcza w warstwie lirycznej, a później to ewoluuje w stronę słońca. Oczywiście to nie, cały czas nie są jakieś rzeczy bardzo, bardzo wesołe, no bo trudne tematy też poruszam cały czas w piosenkach. Ale staramy się tę dobrą energię pielęgnować, bo uważam, że to jest najcenniejsze, co możemy. I człowiek, jeśli pielęgnuje tę dobrą energię, to po prostu jest szczęśliwszy, a bycie szczęśliwym to jest ciężka praca. Trzeba ciężko samemu, uważam, pracować na to, żeby być szczęśliwym, bo bycie smutnym i nieszczęśliwym jest bardzo kuszące.
Trochę właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo gdzieś chciałem też zahaczyć o to, czy tacy jesteście po prostu z natury, czy nad tym trzeba posiedzieć jednak?
Myślę, że trzeba nad tym posiedzieć. Dużo rzeczy przychodzi z wiekiem po prostu, tak myślę, obserwując siebie, bo ja kiedy byłam młodsza, to te ciemne, mroczne rzeczy bardzo jakoś były dla mnie pociągające, w takim, może nie pociągające, ale to też odzwierciedlało się w muzyce mroczniejszą, którą wtedy tworzyłam, a ciężko mi powiedzieć, w którym momencie to nastąpiło. Może właśnie kiedy poznałam Tomka i kiedy zaczęliśmy być razem, ta wędrówka ku jasności, ku dobrej energii jakąś takim żwawszym krokiem nastąpiła.
Podcast Radia Poznań.
Wspominałaś o tym, że posłuchałaś kosmosu, który na nas sprowadził wirusa, tak to nazwijmy. Ale nie jest to pierwszy raz, kiedy ten kosmos przywołujesz, bo też lubisz nawiązywać do natury, do jakiegoś takiego życia w jej rytmie, że zawsze to miałaś już, gdy byłaś młodsza. Teraz w Warszawie może trochę trudniej, prawda, z tym, ale...
Tak, ale cały czas można być blisko kosmosu. Wystarczy podnieść głowę do góry i spojrzeć w niebo. I ten kontakt z naturą jest właśnie tym elementem dla mnie osobiście szczęśliwego życia, jakimś elementem, bo natura bardzo uszczęśliwia, jest bardzo terapeutyczna. I choćby zwykły spacer po lesie, którego cały czas ubolewam, że mam tego za mało, ale kilka dni temu spędziliśmy właśnie w naturze, nad rzeką, nad Narwią, chodząc boso po trawie i... No to jest uszczęśliwiające. Tak jesteśmy skonstruowani, że jesteśmy z tą naturą związani, więc to jest też to. I zwykła obserwacja nieba nocą czy księżyca sprawia, że czujemy jakąś wspólnotę z innymi ludźmi. To jest takie właśnie doświadczenie duchowe, wspólne dla wszystkich ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. I te najpiękniejsze momenty dzieciństwa, które ja wspominam, to jest właśnie kontakt z przyrodą, bieganie po łące, zbieranie, robienie ogromnych bukietów z kwiatów i taki bezpośredni obserwacja ptaków. I ten bezpośredni kontakt z naturą w dzieciństwie, myślę, że bardzo dużo mi dał i został na zawsze. Dlatego też w tych piosenkach nawiązuję do tego. No, wirtualny świat i gry komputerowe są bardzo uzależniające, więc to myślę, że już niestety nawet w takich kategoriach można rozpatrywać, że to są uzależnienia i wiem, że dzieciaki że są już po prostu specjaliści, terapeuci od tego rodzaju uzależnień nastolatków i nie należy tego tematu unikać i bagatelizować, bo to dotyczy bardzo dużej części młodzieży i trzeba jakoś sobie z tym radzić, a ja jeszcze należę do tego pokolenia szczęśliwego, nie chciałabym absolutnie tego waloryzować, że szczęśliwszego, nie, tylko szczęśliwego o tyle, że ten kontakt z przyrodą jakoś był po prostu naturalny i było to łatwiejsze może wtedy. Nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych.
Te wszystkie rzeczy pozamuzyczne, to też nie jest sztab specjalistów, tylko to wszystko się, czy duża część, dzieje w twojej głowie, prawda?
Tak, ja myślę, że żeby to wszystko miało sens i spójność, to artysta zawsze jest tym zapalnikiem, nawet jeżeli ta ostateczna realizacja, czy to wizualnych aspektów tego, co robimy, czy strojów, no, czy całego takiego, całej otoczki, która jest związana z muzyką, a która jest obecnie bardzo ważna i uważam, że to bardzo dobrze, bo ja uważam muzykę za taką dyscyplinę, wybitnie dyscyplinę multidyscyplinarną, tutaj tak tautologicznie powiedziałam, ale zajmując się muzyką, tak naprawdę można się bardzo artystycznie wyżyć, bo można i aktorsko, grając w teledyskach, i tanecznie, i właśnie wizualnie, projektując jakieś rzeczy. Więc to jest wspaniałe, ja kocham to w muzyce i na tyle, na ile mogę uczestniczyć w tych różnych aspektach, to robię i wymyślam, produkuję nasze wszystkie sesje zdjęciowe. Także to jest też wielka, obok muzyki i komponowania i pisania tekstów, dla mnie radość i pasja takiego całościowego, artystycznego.
Ze strony producenckiej Marek Dziedzic, Bartosz Dziedzic, Bogdan Konradzki. Jak się z nimi pracuje, z tymi najlepszymi specjalistami w naszym kraju od produkowania po prostu muzyki, od tworzenia tego finalnego efektu?
Myślę, że sam fakt, że z Markiem Dziedzicem zrobiliśmy już trzy nasze albumy, jest odpowiedzią, jak się z nim pracuje. Choć odpowiedź nie jest też tak aż bardzo prosta i oczywista, bo takie wybitne osobowości też mają swoje bardzo silne zdanie i dochodzi do napięć. I to jest naturalne i do tych napięć między nami a Markiem też przy każdej płycie dochodzi i się sprzeczamy i walczymy o pewne rzeczy. Natomiast te twórcze nasze sprzeczki, ja muszę przyznać, że z perspektywy czasu bardzo lubię i uważam za bardzo dobre i pożyteczne, ale kiedy się one dzieją, to oczywiście ich nie za bardzo je lubię. Marek jest niezwykle utalentowanym muzykiem i artystą, bo on do muzyki podchodzi bardzo artystycznie. Jeżeli bierze jakąś piosenkę na warsztat, cudzą, to traktuje ją jak swoją, tak bardzo jest dla niego ważna i to chyba najbardziej lubię w pracy z Markiem, tą jego bezkompromisowość artystyczną. Z Bartkiem Dziedzicem, czyli bratem Marka, nie współpracowaliśmy długo i dużo, tak naprawdę to bardziej była praca nie producencka, tylko nad miksem. Mhm. Nad miksem. Ale to też jest kontakt i rozmowa i poznanie człowieka, więc z Bartkiem też to jest bardzo takie kreatywne rozmowy są bardzo ważne, myślę, w współpracy z Bartkiem. Bogdan Kondracki, no to też jest osoba, która legenda, można powiedzieć, polskiej muzyki, płyta Kobąk, Chmury nie było, to jest przecież kultowa rzecz. I Bogdan wyprodukował tyle fantastycznych płyt, że tutaj też nie ma o czym mówić. Niezwykły producent, niezwykle kreatywny, też uzdolniony. To też była praca przy miksie, więc też mogę powiedzieć tylko z takiej perspektywy trochę krótkiej w zasadzie pracy, no ale też oczywiście udanej bardzo i fascynującej.
Ci, którzy najbardziej lubią waszą, powiedzmy, pierwszą płytę, to słysząc Atom String Quartet czy chór gospelowy na trzeciej płycie, mogą się potem zastanawiać, czy to Bela z Tomaszem sobie wymyślili, czy może poszli do studia po prostu z piosenkami, a potem z tym producentem w studiu coś tam jednak wymyślili w kontekście aranżacji. Czy raczej, gdy idziecie do studia, to już wiecie, jak ma brzmieć wasza płyta w całości?
W bardzo dużej mierze wiemy, bo kiedy ja przygotowuję utwory, zanim jeszcze pójdziemy z nimi do studia, do producenta, to bardzo też dużo rzeczy sama aranżuję i wymyślam koncepcję tej płyty i właśnie takie rzeczy jak współpraca z chórem gospel, czy Atom String Quartet, czy współpraca z Apolonią Nowak. To są rzeczy, o których ja sobie marzę na początku, właśnie kiedy przystępuję do pisania płyty i one później się jakoś realizują w cudowny sposób, się jakoś to udaje. Żeby to wszystko miało sens i spójność, to artysta zawsze jest tym zapalnikiem, nawet jeżeli ta ostateczna realizacja, czy to wizualnych aspektów tego co robimy, czy strojów, no czy całego takiego, całej otoczki, która jest związana z muzyką, a która jest obecnie bardzo ważna i uważam, że to bardzo dobrze, bo ja uważam muzykę za taką dyscyplinę wybitnie, dyscyplinę multidyscyplinarną, tutaj tak tautologicznie powiedziałam, ale zajmując się muzyką, tak naprawdę można się bardzo artystycznie wyżyć, bo można i aktorsko, grając w teledyskach, i tanecznie, i właśnie wizualnie, projektując jakieś rzeczy. Więc to jest wspaniałe, ja kocham to w muzyce i na tyle, na ile mogę uczestniczyć w tych różnych aspektach, to robię i wymyślam, produkuję nasze wszystkie sesje zdjęciowe. Także to jest też wielka, obok muzyki i komponowania i pisania tekstów, dla mnie radość i pasja takiego całościowego, artystycznego spojrzenia na twórczość. Myślę, że tak jak pytałeś wcześniej o te pomysły różne wizualne, to ja tak sobie myślę, że u większości artystów tak to działa, że no te pomysły takie silne, energetycznie i wyraziste w większości wychodzą jednak od artystów. Natomiast absolutnie nie chciałabym umniejszać producentom, bo te finalne rzeczy, które słuchacze słyszą, to jest naprawdę ogromna, ogromna praca też producenta, w naszym przypadku Marka. I ja zawsze powtarzam, że Marek, kiedy pracujemy nad płytą, jest jak członek zespołu, tyle od siebie wnosi, więc to też jest bardzo ważne i to bym chciała podkreślić, że rola producenta jest naprawdę duża w pracy nad płytą.
Specjalnie dla Radia Poznań Bela Komoszyńska, wokalistka jednego z najciekawszych polskich zespołów w XXI wieku, czyli Sorry Boys. Dziękujemy za uwagę.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.